Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, który jest żywy, który jest mocny, który, bez którego my ludzie, słabi ludzie, byśmy sobie nie poradzili. Ilu z Was myśli, że bez Jezusa Chrystusa sobie nie poradzisz w życiu? Dlatego, że Jezus jest naszą siłą, On jest naszą radością, On jest naszą twierdzą, kiedy nam się życie może wydaje trudne, lecimy do Jezusa. Lecimy do Jezusa i On nam zawsze pomaga. I tego możesz być pewny, jeżeli może nie poznałeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela, zachęcam Ciebie do tego, abyś Mu dał szansę, dlatego że On jest potężny. Wczoraj mieliśmy bardzo fajne spotkanie, takie barbecue tutaj, takie community barbecue dla naszych sąsiadów. I muszę Wam powiedzieć, że było to jedno z najlepszych, w ogóle już wiele razy żeśmy wychodzili, wiele razy żeśmy robili nawet tutaj i roznosiliśmy zaproszenia i robiliśmy jakieś akcje, ale myślę wczoraj było to czymś takim szczególnym, dlatego że były osoby, które ja pamiętam za pierwszym razem tutaj ponad rok temu, jak chodziłem i zapoznawałem ludzi i rozdawałem ulotki zaproszenia. Pamiętam tylko jedną szczególną osobę, która nawet mi nie pozwoliła wejść na ich chodnik przed domem. Od razu mi powiedzieli, idź tam do następnego domu. I muszę Wam powiedzieć, że wczoraj przyszła ta osoba, że wczoraj usiedliśmy, zjedliśmy hamburgera razem i mieliśmy okazję porozmawiać. I nawet ta osoba została i nam pomogła namiot schować i nam pomogła posprzątać. Wiecie, Bóg jest taki dobry, ale w odpowiednim czasie te rzeczy muszą się wydarzyć. I kiedy będziemy w tym wytrwali, będziemy robić to, czego Bóg od nas oczekuje, myślę, że osiągniemy ten cel, do którego myślę Bóg nas powołuje. Także zachęcam Was do tego, abyście się modlili, abyście wspierali też tą pracę angielskojęzyczną, dlatego że wiem, że Bóg ma plan i Bóg ma cel. Spotkaliśmy, wiecie, dużo jest tutaj nawet Polaków w tym. Nawet jest jedna osoba, która przychodzi już na The Branch dwa miesiące. Tutaj mieszkają niedaleko i na piechotkę chodzą do kościoła. Czyż nie jest to piękne? I zaczęli chodzić i wczoraj żeśmy zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, że on się w Warszawie urodził. I zaczęliśmy po polsku rozmawiać, przedstawiłem go dla pastora i dla innych. Są tutaj ludzie, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa. I nawet spotkaliśmy jednego też Polaka, wczoraj przyszedł na to barbecue i ma 89 lat. I wybrał się na spacerek. Mówi, że dużo w sumie już nie chodzi, ale wybrał się na spacerek, żonę zostawił w domu. Mówi, że żona nie chce za dużo wychodzić. Zostawił żonę w domu i tak chodził. Myśmy go zaprosili na barbecue, usiadł i z nami posiedział i porozmawialiśmy. Także on już tutaj ponad 50 lat mieszka w tym sąsiedztwie. I po jakimś czasie takie objawienie do mnie przyszło, sobie myślę, on wyszedł z domu, a już tak długo tutaj z nami siedzi, co ta jego żona sobie o nim pomyśli, może coś mu się stało. Ale wszystko było dobrze i później poszedł i mieliśmy naprawdę super czas tutaj z sąsiadami, którzy byli wdzięczni. Wiecie, zajmuje to długo i dużo czasu do tego, aby ludzie się może przekonali, szczególnie do kościoła. Nie wiem, czy o tym wiecie. Szczególnie do kościoła. Dlatego, że wielu ludzi było może zranionych przez kościół, może mieli jakieś inne mniemania, czy jakieś inne po prostu swoje pomysły o kościele i w pewnym sensie może teraz do kościoła czy nie chcą chodzić, czy może przestali jakiś czas temu. I wiecie, spotykaliśmy dużo ludzi nawet wczoraj, którzy nawet nie wiedzieli, że tutaj jest polski kościół. Którzy nawet myśleli 10-15 lat do tyłu, że tutaj był kiedyś St. Agnes. Nawet nie wiedzieli, że jest angielska teraz strona tego kościoła. I robienie takie, i później pamiętają, mówią, o tak, teraz pamiętam, polski kościół tutaj jakieś akcje też robił i cały czas mówią, coś się dzieje, ale dalej myśleliśmy, że to może jakieś połączenie. I wiecie, przyszła mi taka myśl, że zajmuje tak długo, żeby ludzie się przekonali, że coś jest tutaj, się dzieje i innego jest. I to na przykład barbecue wczoraj było, to dało nam taką okazję, żeby wyjść i twarzą w twarz Rozmawiać z tymi ludźmi. A co było nawet jeszcze piękniejsze, to to, że często wychodzimy i głosimy Ewangelię i czujemy się tak, że musimy do kogoś podejść i musimy im czas zabrać, prawda? I się czujemy niewygodnie. Prawda? Czasami wielu z nas mówi, o ja nie jestem taki w sumie przekonany, nie może przekonany, ale nie jestem taki wygodny do tego, żeby iść i mówić innym o Jezusie i coś po prostu wychodzić, prawda? Jedni z nas są tacy, taki nam jest łatwo pójść i coś powiedzieć, a innym jest ciężko. A tutaj ludzie sami do nas przychodzili. Poczuli dobre jedzenie. Wszyscy zaraz zaczęli tutaj, każdy kto ten, myśmy nawet ludzie przyjeżdżali, parkowali samochody, wychodzili, żeby sobie coś zjeść. I mieliśmy okazję powiedzieć im o Kościele Jezusa Chrystusa. I chciałbym dzisiaj też powiedzieć kilka słów, kazanie na temat właśnie Kościoła, który Jezus założył. Myślę, że to jest ważne, abyśmy mówili dużo o Kościele, dużo o tym, kim my jesteśmy. Ale w takim sensie pozytywnym, w takim sensie, gdzie po prostu w takim sensie, jaki po prostu to jest Kościół, który Jezus założył. I wielu ludzi, tak jak powiedziałem, jest może zranionych w pewnym sensie do Kościoła. Może ktoś coś powiedział, ktoś coś zrobił. Ale wiecie, Kościół jest czymś więcej niż tylko budynkiem. Budynki są świetne, jest naprawdę dobrze, jest ten budynek dla nas błogosławieństwem. Ale ten Kościół tutaj, polski Kościół pełny Ewangelii jest czymś więcej niż tylko budynkiem. Jesteśmy czymś więcej niż tylko lokalizacją. Jesteśmy kościołem. Jesteśmy żywymi kamieniami, które tutaj są na tym miejscu postawione i działamy razem do tego, aby spełnić wizję Jezusa Chrystusa. I jeżeli macie swoje Biblię ze sobą, otwórzcie je do Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Przeczytamy kilka wersetów. Zaczniemy w wersecie 37 i czytamy tak. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich powiedział tak, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nas powoła. Werset 39 jest czymś niezwykłym, szczególnie dla tych z was, którzy oddaliście życie Jezusowi Chrystusowi, i może przez wiele lat już teraz modlicie się i wspieracie, modlicie się o swoją rodzinę. Może o swoją żonę, o swojego męża, o swoje dzieci. Posłuchajcie tego. Jest to obietnica. I obietnica ta bowiem odnosi się do wszystkich i do dzieci waszych. Oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nas powoła, 40 werset. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Już chciałem powiedzieć 30 tysięcy, ale by było. 3000 też jest bardzo dużo. 3000 dusz teraz, od razu tego owego dnia. I czytamy dalej. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Wiecie, istnieje coś takiego jak bojaźń Boża. Ludzie często w tym, teraz, w tych czasach mają bardzo mało bojaźni Bożą. Nie ma prawie w ogóle bojaźni Bożej. Czy w społeczeństwie, czy nawet w kościołach jest bardzo niski poziom bojaźni Bożej. Dlatego, że teraz wszyscy mówią, o Bóg jest twoim tylko przyjacielem. Bóg, o wszystko można, wszystko jest. Nie ma bojaźni Bożej. A tutaj widzimy, że ludzie zaczęli oddawać życie Jezusowi Chrystusowi i zaczął Bóg przydawać do kościoła i czytamy tak, i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Albowiem za sprawy apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, do kościoła chodzili, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Historia ta przedstawia nam historię początków Kościoła Jezusa Chrystusa. Były to początki, które ten młody Kościół stawiał i to były pierwsze kroki tego Kościoła. Wiecie, nie było wtedy programów radiowych, które by mogły być transmitowane, telewizji. Nie było książek, które były napisane, jak prowadzić zbór, w jaki to sposób, co robić, jakie programy w Kościele, aby zbór mógł rosnąć. Prawda? Nie było tego. Ale było coś, co myślę jest kluczowe do tego, aby Kościół był i Kościół wzrastał. I chciałbym dzisiaj właśnie o tym mówić. 41 werset czytamy tak. Ci, którzy dzięki słowom Piotra uwierzyli w Jezusa, zostali ochrzczeni. A tego dnia przyłączyło się do grupy wierzących około 3000 osób. Jezus założył swój Kościół na ziemi i powiedział tak. Co powiedział? Że bramy piekielne, piekło nie przemogą tego Kościoła. Czy wierzysz to? Jeżeli wierzysz, powiedz amen. Że piekło i bramy piekielne nie przemogą kościołu tutaj, polskiej Ewangelii, pełnej Ewangelii w Toronto. 2-3 osoby w to wierzą. Teraz ja powiem jeszcze raz i wyznajmy to, czy w to wierzymy. Jezus powiedział, że Jego Kościół nie będzie... Nie przemogą jego bramy piekielne. I teraz mówię tak, że bramy piekła nie przemogą Kościoła pełnej Ewangelii tutaj w Toronto. Czy wierzysz w to? Wiecie, czasami jesteśmy za cisi, czasami jesteśmy tacy poprawni. Nic nie będziemy mówić, nie będziemy klaskać, nie będziemy nic mówić. Ale ja tak naprawdę w sercu wierzę. Ale wiecie, musimy to często okazać na zewnątrz. Jeżeli to będziesz okazywać na zewnątrz, że wiesz i wierzysz, że bramy piekła nie przemogą tego Kościoła tutaj i po całej kuli ziemskiej, tych, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, że piekło ich nie przemoże. I jest to nawet w słowie życia, chcę tylko to przeczytać też, a bramy piekielne nie powstrzymają go. Nie tylko go nie przemogą, bo mogą nie przemóc coś, co tylko stoi w miejscu i nic nie robi, ale bramy piekielne nie powstrzymają go, czyli z każdą może inicjatywą, z każdym wyjściem na zewnątrz, z tym wszystkim, co my robimy jako Kościół, że piekło nie będzie w stanie powstrzymać tego, co Jezus Chrystus robi tutaj w Toronto i Tobiko. Amen. Jakie pytania możemy zadać dzisiaj do tego, aby zrozumieć może troszeczkę więcej na temat tego Kościoła? Myślę, że pytania możemy zadać takie, jaki to Kościół Jezus ustanowił? Jaki to był Kościół? Jakie są jego składniki? Jakie są jego cechy? Wiecie, kiedyś wzór Kościoła przedstawiony tutaj właśnie przez Jezusa jest dla nas tak wyraźny w Dziejach Apostolskich. Ludzie oczywiście piszą książki na ten temat, czytają książki, jeżdżą na konferencje i to jest wszystko bardzo dobre. Ja nie jestem przeciwny temu, ale wzór Kościoła, taki jaki ma być, mamy tutaj w Biblii, tylko musimy ją otworzyć, musimy przeczytać. I musimy wierzyć, że Jezus Chrystus nas tutaj ustanowił, nas tutaj postawił i my mamy cel i będziemy iść do przodu i ludzie będą zbawieni przez Jezusa Chrystusa. Ktoś kiedyś powiedział, że ten kościół w Dziejach Apostolskich to był młody kościół, nazwany był młodym kościołem w akcji. Młodym kościołem w akcji. Coś się działo, coś się zawsze działo. To nie wszystko, czym ten kościół był, że ten kościół był w akcji, ale ten kościół był w akcji i był też wieloma innymi rzeczami. To byli ludzie, którzy zostali pobłogosławieni przez Boga. Dał im Bóg pewną wizję i pewne zadanie. Byli pobłogosławieni i posłani w Duchu Świętym do tego, aby robić to, co Bóg chciał zrobić w świecie. I po pierwsze, byli to odkupieni ludzie. Byli to ludzie odkupieni. Ci ludzie na sali, na piętrze czy w górnej izbie to nie byli takim nikim. To byli ludzie szczególni. Ci ludzie nie mieli nazwy. Zauważcie, teraz od razu kościół powstaje, trzeba nazwę od razu. Ci ludzie nawet nie mieli nazwy. Ci ludzie nawet nie myśleli o budynku. Biblia mówi, że oni się spotkali w domach, spotykali się w świątyni, ale spotykali się razem. Nie mieli nawet budynku. Metody i jakieś takie szczególne ich sposoby nie kształtowały ich programów. Byli to Boży ludzie. Boży ludzie, którzy się zeszli, którzy wierzyli, że Bóg ma dla nich cel. My jesteśmy tutaj na tym miejscu i wierzymy, że Bóg ma dla nas cel. Amen? Bóg ma dla nas wielki cel. I słyszeli, kiedyś Jezus powiedział tak: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Kościół nie powstał wtedy, nie powstał z książek, nie powstał, tak jak powiedziałem, z telewizji, że ktoś jakiś mega church urósł bardzo szybko i teraz już wszyscy biegną, żeby się dowiedzieć o tego pastora, co on zrobił, że jemu ten kościół tak urósł. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego, ale są takie zjawiska, że jest to cudowne, jest to wspaniałe, kiedy kościół urośnie. I kościół urośnie, ale nagle wszyscy już lecą, bo on ma odpowiedź do tego, jak ma Kościół działać, jak ma Kościół istnieć. I książki są napisane i idą i często pytają tego pastora, a wiecie, co ten pastor często mówi? Jeżeli to jest człowiek, który pochodzi od Boga, powie, ja nawet nie wiem, co ja zrobiłem. Modliliśmy się i Kościół urósł. Rozmawiałem z ludźmi, którym Kościół urósł bardzo szybko i nawet jak byliśmy na północy, nam Kościół zaczął bardzo szybko rosnąć i kiedy by ktoś przyszedł i nam powiedział, słuchajcie, co żeście robili, modliliśmy i wierzyliśmy i oddaliśmy się całkowicie Bogu. Przyszedł czas i Kościół zaczął rosnąć. Wiecie, tutaj jest ten młody Kościół. Byli to ludzie dotknięci łaską Boga żywego. Nie byli to tylko jakieś kolejne spotkanie ludzi, którzy byli zainteresowani tym, żeby zmienić ich świat. Ludzie się spotykają i mówią wielce, o, coś musimy zrobić, żeby zmienić świat, żeby zmienić rzeczy. Wiecie, to jest dobre, to jest dobra inicjatywa, ale niewierzący się zbierają i chcą zmienić świat. Musi w nas, w naszym Kościele, w Kościele Jezusa Chrystusa być coś innego. Możemy pragnąć zmienić świat, ale jak my to zrobimy? Byli to ludzie o wspólnych doświadczeniach. Wiecie, jakie mieli wspólne doświadczenie? Jezus Chrystus mieszkał w ich sercach. Takie mieli wspólne doświadczenie. I my jako ludzie, jako zebrani tutaj, Jezus Chrystus, jeżeli mieszka w twoim sercu, jesteśmy razem, stoimy razem i Kościół będzie rosnął. Po drugie, to byli ludzie napełnieni Duchem Świętym. Po pierwsze, oni byli odkupieni, po drugie, byli napełnieni Duchem Świętym. Wiecie, my ludzie tutaj na tym świecie wypełniamy się wieloma rzeczami i niektóre rzeczy nie są aż takie za bardzo dobre, prawda? Wczoraj po tym barbecue już wracałem z moim synem najstarszym i Nancy mi wysłała teksta i mówi, o Daniel, mówi, jestem zmęczona, bo cały dzień też z dziećmi była. Mówi, zatrzymaj się w Costco i kup tego gorącego kurczaka upieczonego. Już wiecie, o czym mówię. Okay. Upieczony, dobry taki kurczaczek, ciepły. I poszliśmy do tego Costco, wzięliśmy tego kurczaka, sam wybrał. myślał, który jest najlepszy. I tak przechodząc, wziąłem, tak zobaczyłem czekoladę. Ta czekolada, ten Toblerone, nie wiem, czy wiecie, o której mówię. O, niektórzy się z was uśmiechają, wiecie, o jakiej czekoladzie mówię. I wziąłem tą czekoladę i przyniosłem ją do domu i po obiedzie, po tym kurczaku, bo mieliśmy ziemniaki, bardzo dobry obiad, i otworzyliśmy tą czekoladę. I ja poszedłem i sobie czytałem, i tak składałem myśli jeszcze końcowe, takie na dzisiaj, i mój trzeci syn przychodzi i mówi, tata, tak on tak mówił z pełną buzią, mówi, tata, otwórz bramkę, bo my mamy te bramki dla dzieci, znaczy dla dorosłych, czy dla, no, mniejsza z tym, bramki, które utrudniają nam życie, prawda, to jest to. I on przychodzi i mówi, tata, otwórz bramkę. I ja idę i patrzę, a jego całe ręce i buzia jest brązowa. Dorwał się do tej czekolady i aż tak, że szedł i jemu z buzi kapało. Był wypełniony czekoladą. Do tego stopnia, że kiedy wieczorem już szedłem przed położeniem się spać, szedłem, żeby się napić troszeczkę, schodzę i patrzę, a na schodach widzę czekoladę. Czyli jak on szedł do góry, to już jemu kapała ta czekolada. Był wypełniony tym Toblerone czekoladą. Dlaczego? Dlatego, że ją tak bardzo lubi. I wiecie, my w naszym życiu wypełniamy się takimi rzeczami, które może nie są dla nas aż tak koniecznie dobre. Wypełniamy się telewizją, wypełniamy się jakimiś rzeczami, które my może myślimy są wartościowe, ale na końcu one się aż tak nie liczą. Ci ludzie tutaj byli wypełnieni, napełnieni Duchem Świętym. Piotr powiedział przechodnim, dlatego że byli ludzie, którzy stali i patrzyli na to, co się w ogóle wydarzało i patrzyli, i Piotr musiał powiedzieć tak, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Wiecie, to było rano, 9 godzina. Rano i ludzie myśleli, że ci ludzie, którzy czekali na zesłanie Ducha Świętego, już byli pijani. Piotr mówi, no, to nie jest prawda. Ludzie się wypełniają rzeczami, które nie mają sensu, które im nie dadzą takiego wypełnienia na życie. Ci ludzie byli wypełnieni i zostali napełnieni Duchem Świętym. I tak wielki ruch tego wczesnego kościoła, taki wielki ruch rozpoczął się tym, że byli oni zmotywowani. Ten kościół był założony, był poświęcony przez kierownictwo Ducha Świętego. Nasz kościół, ja zawsze, kiedykolwiek z pastorem rozmawiamy na temat kościoła teraz, przeszłości, w przyszłości, on zawsze mówi, że zawsze chce, żeby ten kościół był prowadzony Duchem Świętym. Nie rozumem człowieka, ale Duchem Świętym. Duch Święty będzie prowadzić ten kościół. Duch Święty użył ich poświęcenie. Dlatego, że Duch Święty może użyć swoje poświęcenie. On może użyć swój entuzjazm. On użył ich entuzjazm i ich poświęcenie, zasoby oraz niewielką jakąś liczbę osób, które właśnie tam były, i poprowadził ich przez pozornie niemożliwe do wykonania zadania. Wiecie, Kościół, w życiu Kościoła są góry i są doliny, są góry i są doliny. Tak jak jest w naszym życiu, w życiu każdego z was. Przechodzimy przez różne sezony w życiu. Wiecie, jest dobre to, kiedy wiemy, że Duch Święty nas prowadzi na tych wyżynach, na tych górach w naszym życiu, kiedy wszystko jest dobrze, ale też musimy wiedzieć, że Duch Święty jest z nami, kiedy idziemy przez ciemną dolinę. Kiedy nam jest ciężko, Duch Święty jest z nami. I widzicie, i ten Duch Święty prowadził ten malutki, niepozorny kościół. Było tam kilka osób, później 3000 przybyło i więcej. I Bóg, i Duch Święty przeprowadził ten kościół przez niepozorne, takie niemożliwe sytuacje. Może im się wydawało, no tego to już nie przejdziemy, tego to już nie przetrwamy. A Duch Święty im pomagał. Po trzecie, byli to ludzie modlitwy. Ten młody kościół znalazł się twarzą w twarz w takich właśnie niemożliwych sytuacjach, w takim niemożliwym zadaniu. I ich kościół, i ich świat był zbyt duży, a ten ich kościół był zbyt mały na to, żeby spotkać się czy zaspokoić potrzeby świata w tym czasie. I wiecie, my czasami się też tak czujemy, że oj, Toronto jest takie duże, jest tylu naszych rodaków tutaj i jak my w ogóle do nich dotrzemy, ale wiecie, powoli, systematycznie, robiąc rzeczy, które będą przynosiły owoce w natchnieniu z Duchem Świętym i w modlitwie, one przyniosą efekt. Wiecie, każdy kościół ma coś, ma przewagę, ma coś, ma taki plus, jeżeli to mogę nazwać, taki plus, które inne grupy nie mają. Inne grupy, które chcą dobrze coś w świecie zrobić. Wiecie, jaki to jest plus? Wiecie, jaka to jest przewaga? Moc modlitwy. Moc modlitwy. Dlatego, że my może nie mamy takich zasobów, jakie jakieś inne duże firmy mają, ale mamy Jezusa Chrystusa, który nas zachęcił do modlitwy, żebyśmy spędzali czas w modlitwie. I kiedy my staniemy czoło w czoło, twarzą w twarz, w coś, co jest takie trudne, wiecie, modlitwą możemy to przezwyciężyć. A bez modlitwy odejdziemy w drugim kierunku, odejdziemy dlatego, że się zniechęcimy. Czy Kościół, czy indywidualnie. Jest moc w modlitwie. Mamy przewagę w modlitwie. Mamy przewagę w modlitwie. Byli to ludzie modlitwy. Kościół Jezusa stoi przed wieloma pozornymi niemożliwościami w naszych czasach. Nasz świat jest pełen ludzi, którzy żyją tak bezcelowo. Ludzie, którzy nie mają sensu w swoim życiu. Niepewność jest cechą naszych czasów. Wiecie o tym, że ludzie się czują tak niepewnie, tak mają strach przed przyszłością. Rzeczy, które może się wydarzają w telewizji, mogą się wydarzyć zaraz za rogiem, przy sklepie. W tym tygodniu też będzie wam się wydawało, że my do Costco często chodzimy, ale to było jedyny teraz tydzień, byliśmy dwa razy w Costco, to znaczy ja byłem drugi raz wczoraj, ale w czwartek byliśmy w Costco i wychodziliśmy i jeszcze czegoś takiego nie spotkałem. Nancy idzie, ja tego najmłodszego mam na barana. I wychodziliśmy i Nancy mówi: Daniel, zobacz na tego człowieka po lewej, szybko, popatrz. I od razu patrzę, że coś, ona jest jakaś taka poddenerwowana i patrzę w lewo, a w lewo zaraz tam, gdzie te wszystkie wózki były, był człowiek, mi się wydawało młody, człowiek w takim kapturze i chował swoją twarz w bluzce. I nigdy nie myślałem, że coś takiego będę widzieć. I trzymał pistolet. I chodził w prawo, i taki nerwowy był, i w lewo, i chodził, i tylko patrzył tak na parking, na ludzi. I myśmy wyrwali z tego parkingu, szybko włożyłem dzieci do samochodu. I nie wiem, co później we mnie wstąpiło, ale powiedziałem, żeby siedzieli, a ja pójdę kogoś powiadomię, czy na policję zadzwonię. Jak już dochodziłem do tego samochodu, do tego rogu, gdzie on tam był, już menadżer z Costco tam był i żeśmy razem go zaszli. I co się okazało, był to jakiś 13-letni chłopak, który po prostu się bawił. To był zabawkowy pistolet, ale już nie tylko policja była w drodze, tylko taki SWAT team, nie? Na takie poważne sytuacje. Wiecie, takie, nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, co ci się w życiu wydarzy. Takie coś widziałem w telewizji. Takie coś widziałem tylko, że czy na jakimś filmie, czy coś. I wychodzisz i w Costco, w Mississauga, nie wydaje ci się, że coś takiego cię spotka. Wiecie, ten świat jest przepełniony ludźmi, którzy są zagubieni, ludźmi, którzy się wydaje im, ja tylko żartuję. I ten chłopak zaczął, od razu się odkrył i mówi, ja tylko żartuję. Ale już było za późno. Wiecie, wydaje nam się, że wszystko będzie dobrze, że wszystko będzie takie dobrze. My jako Kościół mamy tą broń, mamy tą przewagę i to jest przewaga modlitwy. Kiedy nam się wydaje, że sytuacje są takie tragiczne, teraz co się dzieje w Iraku, ile chrześcijan ginie, dzieci. To są straszne rzeczy, straszne sytuacje, o których nawet ciężko jest mówić. Wiecie, my jako ludzie musimy się modlić. Ludzie modlitwy, ludzie Jezusa Chrystusa, musimy się modlić. Ilu z was wierzy w to, że jest moc w modlitwie? Że masz przewagę. Że masz przewagę nad innymi. I to nie chodzi o to, że o, jesteś lepszy, no nie, to nie chodzi o to, chodzi o to, że ty możesz w modlitwie wykonać więcej niż ludzie, którzy pracują rok czasu nad jedną jakąś rzeczą. Ty w modlitwie możesz więcej wykonać. Zachęcam was wszystkich do modlitw. Mamy takie właśnie taką przewagę. Po czwarte, to byli ludzie świadczący. Świadczenie jest naturalnym wyrazem odkupienia. Kiedy człowiek jest odkupiony, kiedy człowiek jest oddany Jezusowi, będzie chciał świadczyć. Ci młodzi chrześcijanie mieli coś takiego dobrego do przekazania dla tego swojego świata, w którym oni właśnie żyli. I przekazywali to ustami i też przekazywali to swoim życiem. Ten młody kościół miał dobrą nowinę dla tego świata, a świat nie był w stanie tego pojąć. I te zapisy kościoła, które Jezus założył, pomagają nam zrozumieć właśnie podstawowe świadectwo Kościoła Bożego w tym świecie. Oni głosili, ale robili to w prostocie. Głosili i byli tym, kim właśnie oni byli. Oni nauczali i nauczali w taki praktyczny sposób. Świadectwo Kościoła było wydawane w ich domach, było wydawane na rynku, w downtown, było wydawane w synagodze, na ruchliwych ulicach. Cały czas świadectwo było wydawane. Wiecie, to nie był jakiś taki jeden dzień, który ten kościół przeznaczył do tego, aby głosić Ewangelię, żeby była ewangelizacja. To jest dobre, ale ten kościół głosił Ewangelię codziennie. To było ich po prostu życie. Zaczęli rozmawiać z kimś i to po prostu z nich wychodziło. Kocham Jezusa. A kim jest ten Jezus? I zaczęła się konwersacja, zaczęła się rozmowa. I przez tą rozmowę ludzie zaczęli interesować się Jezusem Chrystusem i Bogiem, innym stylem życia. Po piąte, byli to ludzie burzący bariery. My w tym właśnie wieku, w tych czasach mamy wiele barier. Wiecie, oni mieli bariery. Po pierwsze, były bariery między mężczyzną a kobietą. Kobiety wtedy nie miały takich samych praw jak mężczyźni. Były bariery. Ten młody kościół musiał burzyć te bariery. Musieli dotrzeć do mężczyzn i musieli dotrzeć do kobiet. Były bariery polityczne. Rzymianie mieli władzę, oni rządzili życiem ludzi na tym terenie. Były bariery ekonomiczne. Zamożni trzymali ubogich w ubóstwie. Nie było tak, że jakiś tam się wybił, o, sobie zarobił. Nie. Było ciężko. I ten kościół musiał przezwyciężyć te bariery. Ja mówię o tamtym kościele, ale jak mówię o tym, czy myślicie też o naszych czasach teraz? W tamtych czasach też były bariery rasowe. Żydzi i poganie byli po przeciwnych stronach bardzo takiego skomplikowanego płotu. Jedni byli po tej stronie, drudzy byli po tamtej stronie. Problemy rasowe w tych czasach też są widoczne. Kiedy Filip świadczył dla tego Etiopczyka, on przekroczył granicę, zburzył bariery. Nie miało to dla niego znaczenia, że to był Etiopczyk. Duch Pański prowadził Piotra do domu Korneliusza w Cezarei. Młody kościół wychodził do innych kultur i może wychodzili na jakieś takie obce brzegi, na drugą stronę jeziora płynęli. Dlaczego? Dlatego, że była w nich to posłanie, poselstwo. Paweł podkreśla te cechy młodego kościoła w liście do Efezjan. Efezjan 3:18. Wtedy bowiem zrozumiecie wraz ze wszystkimi świętymi, jaka szeroka, jaka długa, jaka wysoka, jaka głęboka jest co? Jest Jego miłość. Jego miłość jest dla wszystkich. My kochamy naszych rodaków, ale Jego miłość nie jest tylko ograniczona dla Polaków. Jego miłość jest szeroka, jest głęboka, jest wysoka. I poznacie ją, choć pełne zrozumienie jej przekracza ludzkie możliwości. Modlę się również o to, aby inni ludzie mogli dostrzec w waszym życiu cechy samego Boga. I kończąc już, chciałbym powiedzieć o tym, że to nie było czymś prostym dla tego Kościoła to zrobić. Nie możemy czytać tego urywka Słowa Bożego i powiedzieć, o, to dla nich było takie proste. Dlatego, że nie było to dla nich proste. To nie było czymś prostym lub czymś bez jakiegoś takiego napięcia między ludźmi. Ja myślę, że może nawet między nimi powstawały problemy. Prawda? Czytamy, że powstawały problemy, do kogo wychodzić z Ewangelią, do kogo nie wychodzić z Ewangelią. To nie było proste, ale oni musieli się otwierać. Ale Kościół, który Jezus ustanowił, jest tym, który musi zobaczyć, że każde życie człowieka tutaj na tej ziemi jest warte tego, że Jezus za tą osobę umarł. I On ukochał te osoby. On ukochał ciebie i mnie. On ukochał naszych sąsiadów tutaj wokoło. Teraz tym chcę już zakończyć, to byli ludzie uwielbienia i myślę, że ta cecha była takim klejem tego Kościołu. Dlatego, że my jako lud Boży potrzebujemy najpierw doznać doświadczenia, takim bycia twarzą w twarz z naszym Panem i kiedy my będziemy doświadczymy tego, wtedy będziemy mogli wyjść do innych i będziemy mogli stanąć twarzą w twarz ze światem. Wiele razy ludzie porywają się i idziemy do świata, idziemy robić, idziemy mówić to i to i to i tamto. I wiecie, tak jak ta osoba, która mi odmówiła ponad rok temu, chciałem im dać zaproszenie, jeżeli ja bym się poddał rok temu, to wczoraj ta osoba by nie przyszła. I wiecie, my musimy być gotowi na to, aby być wytrwali, aby służyć Bogu w taki sposób, że nie będziemy się łatwo poddawać. I do tego musimy być ludźmi uwielbienia. Musimy Jego uwielbiać. Musimy Jego uwielbiać wszędzie. W pierwszym wieku chrześcijanie byli ludźmi, którzy nauczyli się tego, jak ważne jest patrzeć na Boga. Zwróć swój wzrok na Jezusa i kiedy twój wzrok będzie zwrócony na Jezusa, wszystko inne będziesz mógł w stanie załatwić i świadczyć innym. Młody Kościół nauczył się tego, jak ważne jest uwielbienie. Wiecie, oni zaczęli uwielbiać Boga w domach, oni zaczęli uwielbiać Boga na brzegach rzek, zaczęli uwielbiać Jego w celach może statku więziennego, zaczęli Go uwielbiać w celach w ogóle więziennych, zaczęli Go uwielbiać w synagogach i na jakichś ruchliwych targowiskach. Oni zaczęli Boga uwielbiać wszędzie. To był ich taki lifestyle. Tak? Po prostu to było ich życie. Oni nie zakładali chrześcijańskiego garnituru na niedzielę. Oni byli ludźmi, którzy byli, to byli ludzie modlitwy, ludzie uwielbienia, ludzie całkowicie oddani dla Boga. Myślę, składniki, które tworzą Kościół Jezusa. Są to składniki takie, są jednostki, ty i ja. My tworzymy Kościół Jezusa Chrystusa. Tworzymy Kościół, który Jezus powiedział, że bramy piekielne Jego nie przemogą. Że bramy piekielne Jego nie powstrzymają. Ciebie i Kościoła bramy piekielne nie powstrzymają. Dlatego, że Jezus chce, abyśmy zrobili to, czego On od nas żąda, a zrobimy to wtedy, kiedy jednostki, ty i ja, będziemy się starać do tego, aby żyć dla Boga. Żeby się trzymać w jedności. Trzymać się razem. W zakończeniu u nas przed domem, przed townhouse'em, każdy townhouse ma taką donicę. Ale ta donica jest zbudowana z cegieł. I ponad 30 lat, 40 lat temu to zbudowali. I każdy sąsiad narzeka na tą donicę. Ale ta donica jest tam, dlatego że ona ma swoje zadanie. Dlatego że jeżeli ta donica tej donicy tam nie będzie, to ktoś będzie wchodzić do nas po schodach, zaraz zadaszenie jest bardzo nisko i się w głowę uderzy. Więc dlatego te donice były tam zrobione. Ale te donice teraz się rozpadają. One wszystkie są takie... kruche. I co się dzieje, to to, że jak dzieci nasze na przykład wychodzą, zawsze co, dziecko skoczy na tą donicę. Znaczy to jest taki, no taki murek, nie? I ten murek już, odkąd żeśmy się wprowadzili ponad 3 lata temu, on się rusza. I te cegły już tak, ja już tak, to cegłę tak nawet jedną włożyłem z powrotem, one już takie były ruchliwe. I kilka tygodni temu jeszcze jak pastor czy misjonarz Paul i Asia, znacie ich, jak ja byłem tutaj w biurze, to Nancy go w końcu namówiła, bo mnie nie mogła namówić, żeby to rozebrał. I wiecie, to się tak wszystko już ruszało, te spoiny były już wykruszone, że ona zadecydowała, że to trzeba rozebrać. I wiecie, ja nie miałem czasu, to kilka tygodni temu było i ten gruz dalej leży tak koło naszego domu. Nie miałem czasu tego sprzątnąć. Ale mówię wam o tym, dlatego że jeżeli my, jednostki, te cegły, nie będziemy spojeni, nie będziemy razem się trzymać. Wszyscy będziemy tacy, nie wiem jak to nazwać, pomóżcie mi, ruchliwi czy chybotliwi. Nie będziemy spojeni Duchem Świętym, nie będzie między nami tego kleju, którym jest uwielbienie, którym jest modlitwa. Kiedy my nie będziemy spojeni razem ze sobą, to będziemy tak tacy jak ta właśnie donica, że przyjdzie czas, że będziemy tak rozklekotani, tak że przyjdzie czas do tego, żeby Jezus przyszedł i naprawił te spoiny. Albo będzie to, albo przyjdzie czas do tego, tak jak Nancy zadecydowała, że ta donica musiała być rozebrana. My między sobą nie chcemy tego, żebyśmy byli... Musimy być spojeni. Musimy być razem. A do tego, żeby to się stało, to musimy się razem spotykać w modlitwie, w uwielbieniu. Musimy razem, tak jak Biblia pisze, że oni się spotykali na wieczerze pańską, po domach się spotykali, razem jeden o drugiego się modlili, byli braćmi i siostrami. Nie tylko nazywali się bracia i siostry, ale oni byli braćmi i siostrami. Ktoś kiedyś powiedział, że rodziny się nie wybiera. I taka jaka jest, taka jest i jesteśmy razem. Ale wiecie, jest to tak błogosławione, kiedy rodzina jest razem, jest spojona. Trzymają się razem. Czasami mogą się, mój tata kiedyś mówił, poprztykać, pokłócić. Ale spróbuj coś powiedzieć osobno na tą rodzinę. O, od razu. Ale wiecie, my jako Kościół, nie mówmy o tym, co nas różni, nie mówmy o tym, jakie są problemy. Ja nie mówię, żeby ignorować rzeczy, ale żebyśmy się skupiali na tym, co nas łączy, kim my jesteśmy w Jezusie Chrystusie i co możemy osiągnąć, tak jak ten młody Kościół. Tak jak ten młody Kościół. To byli ludzie, może nie, że byli młodzi ludzie, to był młody Kościół. Byli może niedoświadczeni. Po raz pierwszy Kościół powstaje. Nie czytali książek. Nie wiedzieli, jak to się robi. Byli pod kierownictwem Ducha Świętego. Pochylmy nasze głowy. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci za nasz Kościół. Dziękujemy Ci za to, że Panie, rozmawiamy na ten temat, jakie jest nasze poselstwo, jakie jest nasze zadanie. Panie, ja Cię proszę, aby nasze jednostki, my jako te cegły, Panie, te kamienie, które są położone tutaj, na tym fundamencie. Panie, abyśmy byli spojeni jeden z drugim. Panie, abyśmy pomagali jeden drugiemu. Panie, abyśmy żyli w zgodzie, w jedności, Panie. Panie, żebyśmy byli kierowani Duchem Świętym. A kiedy będzie to, kiedy to zajdzie, Panie, i kiedy to zachodzi, już, Panie, widzimy owoce i rezultaty tego, Panie, ale prosimy Cię o przyszłość też. Panie, abyś dodawał, Panie, do tego Kościołu, Panie. Tak jak Ty dodałeś do tego młodego Kościołu. W jeden dzień 3000 ludzi. Panie, modlimy się o to, abyśmy my jako Kościół byli jednym. Panie, aby Ci sąsiedzi tutaj, Panie, słyszeli o Twojej Ewangelii, o Twojej dobrej nowinie. Panie, i żeby każdy z nas, Panie, dzisiaj tutaj, żebyśmy byli zachęceni nie do krytykowania, nie do wytykania niektórych rzeczy, ale żebyśmy byli zachęceni do tego, co każdy z nas może zrobić do tego, aby aby Kościół rósł, aby Kościół dojrzewał. Panie, błogosławimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za wspaniały Kościół, który tutaj mamy. Panie, dziękujemy Ci za braci i za siostry. Panie, dziękujemy Ci za młodzież, dziękujemy Ci za dzieci. Ojcze, dziękujemy Ci za każdą osobę, która przychodzi, za naszych przyjaciół, Panie. Dziękujemy Ci za to, dlatego że wiemy, że mamy cel i Panie, mamy zadanie, z którego musimy się wywiązać. Dzięki Ci, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Pastorze.